On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym 2022 roku, aby to był Boży rok dla mnie, dla Państwa, dla wszystkich Państwa bliskich. Dziś chciałbym przybliżyć Państwu osobę Piusa X, ale nie całość jego nauki, czy też całość jego osoby. Był to wielki święty, wielki papież, można by o nim mówić i mówić. Chciałbym jednak skupić się na jednym, wydaje mi się, najważniejszym aspekcie pontyfikatu Piusa X oraz ukazać, jak ta osoba ma wpływ na nasze życie codzienne. Państwo pewnie wiecie, że w współczesnym Kościele mamy pewien problem, pewną dyskusję teologiczną, ale też emocjonalną na temat tak zwanego godnego przystępowania do Komunii Świętej, czy też problemu tak zwanego przystępowania do Komunii Świętej, bo ja osobiście uważam, że to jest tak zwany problem, bo ten problem nie istnieje. Jeżeli patrzymy na naukę Kościoła, współczesnego Ojca Świętego, poprzednich Ojców Świętych, zarówno sposób przyjmowania tak zwany do ust oraz tak zwany na rękę, mówię, używam tego słowa tak zwany, ponieważ tutaj w ogóle nie ma problemu, jest godny, właściwy, jeżeli człowiek jest usposobiony, jest bez grzechu ciężkiego. Natomiast wielu ludzi podejmuje pewną polemikę z obecną sytuacją, twierdząc, i szuka tutaj różnych takich historycznych przykładów, mówiących o tym, że ten jeden ze sposobów jest bardziej godny, a ten drugi jest mniej godny. Między innymi też niektórzy księża biorą w tej polemice jakąś ze stron. Ja osobiście uważam, że tutaj jest dużo niedopowiedzeń i również niestety kłamstw. Natomiast chciałbym Państwu pokazać, że podobną dyskusję Kościół przeżywał 120 lat temu. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że dziś, gdy człowiek ma problem i idzie do swojego proboszcza, czy też do swojego spowiednika, wikarego, na jakąś rozmowę duchowną, cokolwiek, może często od księży usłyszeć pewną radę. Jeżeli masz problem, zacznij żyć eucharystycznie. Zachęcają księża do wizyty w kościele, do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz także do codziennej, najlepiej codziennej lub częstej komunii świętej. Nie raz na 3 dni, nie raz w tygodniu, tylko częściej. Jeżeli masz jakiś problem duchowy, jeżeli nie możesz sobie z czymś poradzić, ratuj się, idź do Chrystusa, karm się Jego ciałem. I wszyscy traktujemy to jako rzecz normalną. Jednakże jeszcze 122 lata temu, czyli kiedy witano XX wiek, byliśmy na progu nowego milenium, taka praktyka była praktycznie rzadka lub w ogóle nie istniała. Otóż Kościół katolicki przez różne problemy, przez różny rodzaj wiedzy i przez różne niestety błędne ideologie, w tym herezje, utracił codzienną komunię świętą. Wierni nie komunikowali. Znaczy, żeby była jasność, jeżeli było się księdzem, komunikowało się codziennie, czyli chodziło się do komunii. Jeżeli było się siostrą zakonną, czy też w jakimś zakonie, komunikowało się często. Jednakże większość wiernych uznawała, że przykazanie, które Sobór, Święty Sobór Laterański zostawił wierzącym, aby przynajmniej raz w roku przystępować do spowiedzi, przynajmniej raz w roku przystępować do Komunii Świętej, to że to przykazanie to nie jest minimum, tylko to jest maksimum, to jest jedyne to, co jest potrzebne. Wobec tego wokół problemu przyjmowania Komunii Świętej narosło bardzo wiele mitów. Otóż w XIX wieku, w szczególności we Francji, ale także w krajach Beneluxu, zakorzeniła się taka herezja, która się zwie jansenizmem. O niej nie będę dużo mówił, ale tak, żeby Państwo zrozumieli, Kościół francuski, to był tak zwany problem galicyjski Kościoła, znaczy Francuzi chcieli się troszeczkę usamodzielnić od stolicy apostolskiej, dalej będąc katolikami. I w związku z tym zaczęto we Francji propagować pewne idee, zwłaszcza wśród zakonników, które nie do końca były ideami, które w całym kościele katolickim miały posłuch. Między innymi jansenizm, czyli taki pogląd mówiący o tym, że człowiek jest bardzo upadły i w zasadzie nigdy nie jest godny do tego, żeby przystępować do Komunii Świętej, był przez Francuzów propagowany i bardzo popularny we Francji. Mimo że papieże poszczególni mówili, że jest to pogląd wręcz heretycki i dyskutowali z nim. Proszę pamiętać, tu nie ma jakiejś oderwanej grupy, to nie są jacyś ludzie, którzy całkowicie sprzeciwili się Stolicy Świętej, czy też całkowicie chcieli odejść od Kościoła, ale chcieli wprowadzić coś w Kościele nowego. W związku z tym papieże poszczególni dyskutowali z tą ideą i wytykali im błędy. Jednakże konsekwencją tego wszystkiego był fakt, że zwłaszcza we Francji i w krajach Beneluxu, zwłaszcza w Belgii, do Komunii Świętej wierni w zasadzie nie przystępowali. Przystępowali najczęściej raz w roku, czasami raz w miesiącu. Jednakże były pewne na przykład zawody, tacy ludzie jak kupcy, którzy mieli pracowali na pieniądzu, tak? Czy też niestety małżonkowie, którzy z racji tego, że są małżonkami, prowadzili życie tak zwane małżeńskie, tak? W związku też z czym oni w zasadzie tylko raz w roku przystępowali do Komunii Świętej po odbyciu właśnie spowiedzi, po odbyciu pokuty, jak najszybciej, aby tylko na przykład nie zdążyć iść z żoną do łóżka, czy też nie zdążyć zrobić jakiegoś biznesu, bo pewnie to jest troszeczkę szemrane, bo w końcu te pieniądze to są rzeczy bardzo diabelską. Również na ziemiach polskich, i tutaj będę się też posiłkował badaniami polskimi, również na ziemiach polskich takie problemy występowały, znaczy występowało takie przeświadczenie, że przed Komunią Świętą należy pościć najlepiej nie tak jak Kościół naucza, ale najlepiej jeden dzień cały albo dwa dni, należy wieczorem w ogóle do nikogo się nie odzywać, znaczy wieczorem w sensie przed dniem, w którym do Komunii Świętej mamy przystąpić. Należy od rana myśleć tylko o Jezusie, potem modlić się, mieć dodatkowe czuwanie, mieć dodatkowe praktyki pobożnościowe. To wszystko było bardzo skomplikowane i to głoszono wśród wiernych, dlatego wierni coraz bardziej dystansowali się od tego, że chcieliby troszeczkę więcej do tej komunii przystępować niż choćby ten raz w roku. No bo jeżeli tak dużo tych uwarunkowań było, a jeszcze do tego bardzo popularne były tendencje również wśród kleru polskiego, głoszące o tym, że nawet grzech lekki sprawia, że człowiek nie ma prawa przystąpić do Komunii Świętej, bo wtedy bezcześci tą komunię, bo ta komunia jest tak święta, że do niej nie można przystępować. Te poglądy były bardzo popularne i doprowadziły do tego, że wierni w zasadzie nie przyjmowali Komunii Świętej. Już papież Leon XIII w swojej jednej z ostatnich encyklik, Mire Caritatis z 1902 roku, zaznaczał, że w Komunii Świętej jest życie, jest to jest to pokarm do tego, żeby człowiek mógł wzrastać, że człowiek jest godny do tego, żeby z tej Komunii Świętej korzystać, nie dlatego, że jest bezgrzeszny, tylko właśnie dlatego, że jest dzieckiem Bożym i to Jezus Chrystus nas zbawił, tak? I nas wykupił swoją krwią. Jednakże za czasów tego pontyfikatu nie było jakiejś wielkiej rewolucji w tej sprawie. Dopiero jego następca, czyli nasz bohater, Pius X, postanowił sprawę zmienić. Kim był ten człowiek? Urodził się w 1835 roku, był synem bardzo prostych ludzi, listonosza i szwaczki. W związku też z czym nie był to członek jakiegoś rodu arystokratycznego, nie był to człowiek jakiejś bogatej finansjery tamtych czasów, nie, był to człowiek bardzo prosty. W ogóle, żeby pójść do seminarium, otrzymał stypendium od patriarchy weneckiego, bo się dobrze uczył i dzięki temu w ogóle mógł to seminarium sfinansować i dzięki temu kapłanem został. Był kapłanem niezwykle mocno zaangażowanym w pracę, w relacje między ludźmi. Był kapłanem bardzo dobrym, dlatego mimo wszystko, że pochodził z tego ich nizin społecznych, zostaje kanclerzem kurii biskupiej, a w 1884 roku Leon XIII mianował go biskupem Mantui. I wtedy, kiedy przyjął tą sakrę biskupią, zaczyna bardzo mocno walczyć o świętość swojej diecezji. Między innymi bardzo mocno skupia się na formacji kapłanów, jeździ po wszystkich parafiach, czyli spełnia wszystkie te wymogi, które Sobór Trydencki narzucił na biskupów, a głównym patronem tego był Karol Borromeusz, o którym mówiliśmy w zeszłym roku. Jego praca była tak dobra, że w 1893 roku zostaje kardynałem i patriarchą Wenecji. I tutaj między innymi on już jako ten patriarcha w Wenecji tak się często podaje, że wprowadził jako pierwszy w seminarium studia biblijne, historię kościoła, ekonomię, takie nowe rzeczy, tak? Zupełnie nowe rzeczy. Gdy zostaje wybrany papieżem, ponoć tego dnia się popłakał, bo stwierdził, że nie jest godny tej wielkiej funkcji i zostaje papieżem, który w swoich pierwszych dekretach, zwłaszcza w pierwszej encyklice, mówi, że chce odnowić wszystko w Chrystusie. Niektórzy myślą, że to będzie jakiś bardzo rewolucyjny pontyfikat, że on tutaj wszystko wywróci do góry nogami, to jest jakaś rewolucja, odnowa wszystkiego w Chrystusie. Proszę zwrócić uwagę, jak Jan Paweł II też chciał wszystko odnowić w Chrystusie, więc te hasła są dość popularne wśród papieży. Natomiast Pius X robi coś zupełnie innego. On nie ma zamiaru wprowadzać żadnej rewolucji, tylko zamiar ma chrystianizować Kościół, znaczy wracać do Chrystusa i ciągle o tym opowiada i ciągle o tym pisze. Jednakże w ramach tej swojej działalności, tutaj można dużo rzeczy mówić o jego wydaniu, jego katechizmu dla kurii rzymskiej, a potem dla całego kościoła, dekretach, potępianie różnych herezji, potępił modernizm i go w ogóle zdefiniował i tak dalej. O tym można by mówić, ale ja nie chcę o tym mówić. Chciałbym się zająć właśnie tą sprawą Eucharystii, więc Państwo pozwolą, że troszeczkę wytnę jego działalność, żebyśmy wrócili do tego tematu. w 1905 roku zostaje wydany dekret, który nazywa się Sacra Tridentina Synodus, o codziennej komunii świętej. I tam papież zauważa, że właśnie ten problem funkcjonuje, że gdzieś żeśmy się pogubili. Przypomina słowa przecież świętego Soboru Trydenckiego. Lekarstwem, które z grzechów powszednich nas oczyszcza, jest właśnie Eucharystia. Papież w tym dokumencie cytuje nasze najświętsze teksty, czyli na przykład Komunię Świętą. Komunię Świętą, którą według rozeznania papieża Pan Jezus chciał, abyśmy przyjmowali codziennie. Skąd papież to wziął? Otóż wziął to oczywiście z Pisma Świętego oraz z nauki ojców. Otóż wielu z nas wie, że Pan Jezus ustanowił najświętszą ofiarę i właśnie Komunię Świętą w czasie swojej ostatniej wieczerzy, ale tam nie powiedział, przystępujcie do tego co tydzień, czy też codziennie. Można nawet wywnioskować właśnie, że ta praktyka cotygodniowej Komunii Świętej jest zgodna z Biblią, ponieważ rzeczywiście jak spojrzymy, jak Jezus się pojawiał wśród swoich uczniów, to tak mniej więcej co niedzielę, tak? I tam wtedy spożywali posiłek. Jednakże już ojcowie Kościoła, czyli taki bardzo wczesny rozwój chrześcijaństwa, zastanawiali się nad nauką, którą Jezus zostawił na temat manny z nieba. Głównie u świętego Jana mamy tę historię o ustanowieniu manny z nieba, słynne kazanie Pana Jezusa, ale także Łukasz i Mateusz zostawiają nam modlitwę pańską, czyli opis jedynej modlitwy, którą nauczył nas Jezus Chrystus. I w tej modlitwie pańskiej występuje znane nam wszystkim przecież zdanie: naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Lub naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, tak pisze Łukasz. I teraz, czym jest ten chleb powszedni? Ja znam bardzo wiele kazań, słyszałem takie kazania, zresztą bardzo dobre, mówiące o tym, że to jest ten chleb codzienności, tak? Że to jest to, żebyśmy modlili się o dziś, o to, żeby Pan Bóg nam pomógł dziś, a o jutro się Pan Bóg zatroszczy. Więc gdy mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, chodzi o te wszystkie rzeczy przyziemne, które są nam potrzebne do życia. To jest jednocześnie prawda, ale jednocześnie troszeczkę uproszczenie. Czym bowiem jest ten chleb powszedni? Chciałoby się przeczytać to w oryginale, tak? Czyli przeczytać to po hebrajsku lub po aramejsku, tak jak to nam zostawił Jezus. Niestety takie słowo w hebrajskim i w aramejskim nie istnieje. I ten opis, czyli opis Ojcze Nasz, mamy po grecku. I w Grece występuje słowo, które ja pewnie źle przeczytam, epiousios. Przepraszam, ale Greki w ogóle nie znam. I to słowo jest neologizmem, to znaczy pierwszy raz zostało użyte w Nowym Testamencie. Nie wiemy w takim razie, co to słowo miało znaczyć, co znaczyło wcześniej. I badacze, tak żeby przyspieszyć, badacze zastanawiają się, czy chodzi o chleb na obecny czas, czy chodzi o chleb na dzień nadchodzący, czy też chleb potrzebny do istnienia. Wszystkie te słowa, o których powiedziałem polskie, wynikają z jakiegoś takiego badania tego słowa epiousios, skąd ono mogło powstać, ponieważ to słowo później występuje właśnie u ojców, czy też później występuje w literaturze chrześcijańskiej, ale przed Ewangelią nie występuje w ogóle. W związku z tym mówię, jest to neologizm, zostało to słowo wymyślone na potrzeby Nowego Testamentu. Natomiast najdokładniejsze, i to moim zdaniem, jest tłumaczenie, które jest tłumaczeniem bardzo prostym. Tłumaczeniem, z którego korzystał również święty Hieronim. Kiedy święty Hieronim tłumaczył Pismo Święte z greki na łacinę i usiadł nad rozumieniem tego słowa greckiego, podzielił sobie w związku z tym to słowo na dwa i doszedł do wniosku, że to słowo, czyli epiousios, można podzielić na epi, co oznacza na, nad albo powyżej, i to drugie słowo, czyli ousia, co oznacza substancja lub natura. Osia, przez o upisane. Jeśli zestawimy w związku z tym te słowa, mamy nagle takie tłumaczenie. Chleba naszego nadsubstancjonalnego lub nadprzyrodzonego daj nam dzisiaj. Czym jest chleb nadprzyrodzony w Piśmie Świętym? To manna, czyli pokarm, który powiedział Jezus: nie Mojżesz dał wam mannę, ale ja wam dam mannę. Jaką mannę daje nam w związku z tym Chrystus? Swoje ciało. Jest to manna najświętsza, największa, manna nowa. W związku z tym można powiedzieć, że sam Jezus Chrystus w tej modlitwie, którą nas nauczył, mówi, abyśmy zanim poprosimy o przebaczenie grzechów, o inne rzeczy, modlili się o ten chleb codzienny, ale ten ponadnaturalny. Czyli właśnie modlili się o codzienną komunię świętą. I w ten sposób rozumiał to nie tylko Hieronim, ale większość ojców Kościoła. I do tego do tego tłumaczenia nawiązuje papież. Skoro w związku z tym sam Jezus Chrystus mówił, żeby Komunię Świętą przyjmować codziennie, papież chce wprowadzić taką zasadę i ją wprowadza. Pierwszy papież zauważa, że częsta, nawet codzienna Komunia Święta, jako odpowiadająca gorącym życzeniom właśnie Chrystusa oraz całego Kościoła, ma być dozwolona wszystkim wiernym, czyli każdemu stanu i zawodu, tak aby nie odmawiać uczestnictwa w stole pańskim absolutnie nikomu, kto jest w stanie łaski i przystępuje do komunii, tam jest dokładnie cytat, z sercem prostym i pobożnym, czyli w tak zwanej dobrej intencji. To jest taki ważny punkt. Warunkiem, jakby powiedzieć, wymaganym przyjęcia Eucharystii jest dobra intencja, to należy tutaj rozumieć jako taką chęć przystąpienia do komunii, tak, żeby to nie była kwestia tylko i wyłącznie jakiegoś przyzwyczajenia czy sztucznej pobożności, ale prawdziwe pragnienie, oraz ta zasada, którą wymienia już Sobór przecież Trydencki, czyli wolność od grzechu ciężkiego, wolność od grzechu śmiertelnego. Jeżeli ktoś zgrzeszył grzechem śmiertelnym, powinien się wyspowiadać. To jest niezwykle istotne, ponieważ wcześniej wielu, naprawdę wielu kapłanów, wielu czasem nawet biskupów twierdziło, a zwłaszcza zakonników, że aby przystępować do Komunii Świętej, musimy być wolni nawet od grzechu lekkiego. Wobec tego, jeżeli ktoś chciał przystąpić do Komunii Świętej codziennej, to uznawano, że codziennie powinien się spowiadać, co oczywiście w żaden sposób praktycznie nawet było niemożliwe. Oczywiście papież prosi, aby każdy, kto często chce przyjmować ciało pańskie, powinien starać się, tak, aby być wolnych od tych grzechów, nawet tych tak zwanych powszednich, codziennych. Jednakże do udziału w komunii wystarcza, aby być wolny od grzechu tego śmiertelnego. To była pewna rewolucja. To była tak wielka rewolucja, że wielu kapłanów uznawało, że coś jest nie tak. Oczywiście nie było wtedy internetu, oczywiście prasa katolicka, pisma katolickie wyglądały zupełnie inaczej. Jednakże mamy choćby wspomnienia świętego Honorata Koźmińskiego, który do swojego generała kilka lat później będzie pisał o tym, że jego siostry zakonne, członkinie jego zgromadzeń, żalą mu się, że mimo że są w trzecim zakonie świętego Franciszka i chcą przystępować codziennie do komunii, kapłani im odmawiają, twierdząc, że Komunia Święta im nie przystoi, ponieważ nie są zbyt godne do tego, żeby codziennie przystępować do Komunii Świętej, więc ten opór na pewno wśród kleru, niestety, i wśród nawet niektórych wiernych, a także teologów, był dość mocny. Papież zauważa, że sakramenty Nowego Przymierza, czyli Nowego Testamentu, mają swoją skuteczność, gdy się je sprawuje, tak? I mają moc w Chrystusie Jezusie. W związku też z czym sprawowanie Komunii Świętej jest przyjmowaniem Komunii Świętej. Oczywiście nie będziemy oszukiwać się. Adoracja Komunii Świętej też ma jakąś moc uświęcającą nasze sumienie, tak? Ale Komunię Świętą trzeba przeżywać poprzez spożywanie jej. Papież ma nadzieję, że kto często lub codziennie będzie tą Komunię Świętą przyjmować i będzie kierował się radami i wskazaniami swoich spowiedników, tak, ten będzie mógł wzrastać w swojej pobożności. Będzie mógł uzdrawiać swoje ciało, uzdrawiać swoją duszę do także czynów większych. W związku z tym papież, jakby to powiedzieć, cofa jansenizm. Jansenizm bowiem uważał, ci, którzy te teorie głosili oraz wierzyli w nie, twierdzili, że Komunia Święta jest pewną nagrodą dla bezgrzesznej duszy, jest pewnym punktem docelowym. Tymczasem Komunia Święta w nauczaniu Jezusa jest pewnym pokarmem. On ciągle, przecież gdy Jezus mówi o mannie z nieba, to manna była pewnym pokarmem z punktu A, czyli z wyjścia z Egiptu, do punktu B, czyli do Ziemi Obiecanej. W Ziemi Obiecanej manna się skończyła, a w Egipcie była niepotrzebna. To jest ta droga uświęcenia. Komunia Święta ma być w związku z tym dla nas tym pokarmem w drodze uświęcenia, które jest nasze życie, ponieważ nasze życie skończy się w śmierci. Tam, miejmy nadzieję, po śmierci będziemy mogli wejść do właśnie Nowego Jeruzalem. Papież nakłada obowiązek na proboszczów, spowiedników i kaznodziejów, aby usilnie zachęcali wiernych do pobożnego i zbawiennego tego zwyczaju codziennej Komunii Świętej, czyli nakazuje pewną praktykę, która była wcześniej odwrotna. Wcześniej praktyka Kościoła była taka, że ciągle podkreślano, że raz w roku należy przyjmować Komunię Świętą. I wszyscy kapłani, tego uczyli swoich wiernych. Raz w roku przynajmniej Komunia Święta. Tymczasem papież mówi teraz, nie raz w roku macie podkreślać, że jest Komunia Święta potrzebna, tylko macie mówić, że najlepiej codziennie Komunia Święta jest potrzebna. I zwróćmy uwagę, że dzisiejsi kapłani raczej tak mówią. Ja nie znam żadnego kapłana normalnego, który by stwierdził coś przeciwnego. Tak? Papież używa w tym dekrecie również takiego zapisu, to jest punkt 9, że wszyscy pisarze katolicy powinni po ogłoszeniu tego dokumentu powstrzymać się od dalszych spornych rozważań dotyczących wymaganych dyspozycji do częstego lub codziennego przyjmowania Komunii Świętej. Czyli wszystkie te teksty mówiące o tym, że no, trzeba badać swoje sumienia, może się coś nie tak pomyślało, a może nie jestem do końca godny, a może jestem godny. Wszystko to ma być zaprzestane. Te rozważania nie służą rozwojowi kultu Bożego, te rozważania nie służą wzrostu wiary i nie służą nam jako ludziom. I nie służą też czci Najświętszemu Sakramentowi, bo część ludzi mówiło, no Najświętszy Sakrament jest tak święty, że go nie możemy przyjmować. Jest tak święty, że go kapłan, te poświęcone ręce, tak, ten specjalny wybrany przez Boga, on to może przyjmować, a taki wierny, a nie daj Bóg jeszcze w małżeństwie, jeszcze ze swoją żoną współżył może wczoraj albo dzisiaj, nie może, to jest święty sakrament. Papież mówi, koniec takich dyskusji. Jeżeli jesteś w ludzie kapłańskim, królewskim i proroczym, jeżeli jesteś w kościele katolickim i nie masz grzechu ciężkiego, masz pragnienie być z Jezusem, to bądź z Jezusem nawet codziennie. I automatycznie, idąc za tym, powstało pytanie, na które papież odpowiedział w kolejnym swoim dokumencie z 1910 roku, powstało pytanie o komunię wiernych dzieci. Bo skoro przecież papież mówi, że wierni mogą codziennie przyjmować Komunię Świętą, to czy mogą też dzieci? I tutaj znów widzimy pewne niezrozumienie, o którym pisze papież, bo papież w tym tekście na początku tłumaczy niezrozumienie problemu. Otóż papież twierdzi, że wśród nas, czyli wśród katolików, rozpowszechniło się takie przeświadczenie, że ten Najświętszy Sakrament jest tak święty, że dzieci nie mogą go przyjmować, bo przecież go nie rozumieją, bo przecież nie oddadzą mu odpowiedniej czci, bo przez to go znieważą. W związku też z czym dzieciom odsuwa się pierwszą komunię świętą. I papież mówi, przecież w pierwszych wiekach dzieci przy chrzcie otrzymywały komunię świętą. Potem Kościół tego zaprzestał. Kościół na przykład na wschodzie, Kościół grecki, papież mówi wprost, Kościół grecki, myśląc o Kościele greckim, nie ma na myśli prawosławnych, ale też ma na myśli grekokatolików przecież, czyli tych, którzy są w łączności z Rzymem. Mówi, że Kościół grecki do dziś komunię świętą udziela od razu, tak? Przy chrzcie udziela też bierzmowania i udziela komunii świętej. Myśmy ten proces rozłożyli w czasie, inaczej się przyjmuje w innym momencie chrzest, w innym momencie pierwszą spowiedź, pierwszą komunię i bierzmowanie. Natomiast nie oznaczało to, że ten zwyczaj, gdzie dzieci drobiny z ołtarza zjadały, mówiłem do Państwu kiedyś, on nie był niepobożny, on nie był pewnym traktowaniem Najświętszego Sakramentu z pogardą. Wręcz przeciwnie, ten papież, który tak mocno wytykał błędy świata, ten papież, który wymyślił przysięgę antymodernistyczną, ten papież, który był przeciwko wielu herezjom, mówi, jak to? Ten chleb życia, którym jest Komunia Święta i te dzieci, które przecież Chrystus tak ukochał, powinny być ze sobą razem. Serce dziecka, czyste serce dziecka powinno przyjmować w Komunii Świętej Jezusa. Tylko i wyłącznie trzeba zadać sobie pytanie, od kiedy? Papież mówi bardzo pięknie, że od momentu używania rozumu. To znaczy moment używania rozumu, papież mówi, że to najprawdopodobniej może być 7 lat, to jest ten moment, w którym Kościół może wymagać od dziecka, aby rozumiał, co jest dobrem, a co jest złem. I które jego zachowania są dobrem, a które złem. Wtedy może iść do spowiedzi. Praktyka była taka, że dzieci chodziły nawet do spowiedzi, ale nie chodziły do Komunii Świętej. Chodziły do spowiedzi od 7 roku życia, a do Komunii Świętej szły dopiero na przykład w wieku 12 lat. Proszę sobie wyobrazić, papież mówi, że to jest skandal, że wiele dzieci na przykład w momencie śmierci nie dostawało wiatyku. Dlaczego nie dostawało wiatyku? Ano dlatego, żeby nie obrazić Najświętszego Sakramentu. Papież mówi, że to jest absurd. Papież też zauważa, że ci wszyscy, którzy twierdzą nazbyt uporczywie, domagają się nadzwyczajnych przygotowań do pierwszej Komunii Świętej, nie zdają sobie sprawy, że te liczne i przesadne ostrożności wypłynęły właśnie z nauki jansenistów. twierdzących, że Najświętsza Eucharystia jest tylko i wyłącznie, tak jak wspomniałem, nagrodą, a nie lekarstwem. A te dzieci przecież, papież zauważa, mogą wcześniej wpaść w różne nałogi, zanim zaczną przyjmować Komunię Świętą. Proszę pamiętać, to są lata 1910, to dzieci troszeczkę inaczej dojrzewały, niestety wcześniej często musiały chodzić do pracy i tak dalej, były bardzo podatne na też zgubne rzeczy, tak? I papież pisze, wiekiem rozeznania dotyczącej pierwszej Komunii Świętej jest wiek, gdy dziecko umie odróżnić chleb eucharystyczny od zwykłego chleba ziemskiego tak, że może pobożnie przystąpić do ołtarza. Nie potrzeba zatem doskonałej znajomości prawd wiary, wystarczy bowiem znajomość niektórych zasadniczych prawd, czyli jako taka znajomość. Nie jest też potrzebne pełne używanie rozumu. Wystarczy początkowe, czyli jako takie używane rozumu. Oczywiście to brzmi troszeczkę tak teologicznie i filozoficznie, natomiast chodzi o to, że jeżeli dziecko wie, kiedy jest, robi coś złego, może się spowiadać, a kiedy dziecko wie, że to, co ma kapłan na ołtarzu, nie jest już chlebem, tylko jest właśnie ciałem Chrystusa, wtedy może do komunii przystępować. W związku z tym u nas może to czasami być nawet, nie wiem, siódmy rok życia, szósty rok życia. Papież tam sam nie mówi, że to będzie siódmy rok życia. Co dość ciekawe, kiedy papież wydaje ten dokument, zaraz po tym do Stolicy Apostolskiej wpływa zapytanie biskupów Argentyny, właśnie to jest ten sam rok, w której biskupi pytają, czy dzieci mogą przystępować do Komunii Świętej w wieku lat 12, czy może w wieku lat dopiero 14, żeby uszanować Najświętszy Sakrament. No i się papież nieźle wkurzył i odpisano, że absolutnie ani nie w wieku 12, ani nie w wieku lat 14, tylko wtedy, kiedy zaczynają używać swojego rozumu. Używanie swojego rozumu to jest pewnym hasłem, żeby to nie była tylko i wyłącznie rzecz, tak jak przy Komunii Świętej codziennie, tradycyjna, pobożnościowa, tylko rzeczywiście, żeby to przyjmowanie Komunii Świętej było związane z pobożnością, bo związane z chwałą. I teraz umówmy się, dlaczego ja o tym mówię? Chciałbym Państwu powiedzieć wprost. Dzisiejszy konflikt na temat przyjmowania Komunii Świętej na rękę czy do ust jest również konfliktem pobożnościowym. Wielu ludzi twierdzi, że Najświętszy Sakrament jest tak godny, że tylko kapłan go może dotykać. Wielu świeckich nawet, czy też kapłanów, uważa, że jest on tak pobożny, że tutaj tylko i wyłącznie te poświęcone ręce, że tylko ta postawa na kolanach, padnięcia, tak, na twarz i tak dalej. Ja bym mógł tutaj przytaczać wiele przykładów, ale już to robiłem. Przypomnę tylko, jeden z pierwszych soborów mówił, że katolikowi nie wolno się modlić na kolanach w czasie Paschy i w czasie świąt Pięćdziesiątnicy, ponieważ jest to niegodne, ponieważ nie możemy padać na kolana, kiedy są takie wspaniałe rzeczy, tylko musimy stać wyprostowani. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że możemy mieć pewną pobożność własną, która nam każe uklęknąć na kolana, przyjąć Komunię Świętą do ust na przykład. Jednakże nie możemy zaznaczać i co chwilę podkreślać, że ci, którzy tak nie robią, robią coś strasznego. Ponieważ 100 lat temu podobną dyskusję mieliśmy. Ci, którzy zaczynali przyjmować Komunię Świętą codziennie, byli przez niektórych katolików uważani za jakichś takich dziwnych, tych, którzy nie szanują Najświętszego Sakramentu. Tymczasem papież Pius X robił wszystko, absolutnie wszystko, żeby ci ludzie w cudzysłowie nie szanowali Najświętszego Sakramentu, tylko przyjmowali go codziennie. Niektórzy mówią, jak to? Jeżeli zacznę przyjmować Komunię Świętą na przykład na rękę, może się okazać, że przestanę ją szanować. I wtedy mówiono podobnie. Jeżeli ktoś zacznie przyjmować Komunię Świętą codziennie, to nie będzie jej szanował. To co to? To Jezus tylko na tym straci. A papież mówi, nie, Jezus nic nie straci. Jezus tylko zyska kolejną duszę, która będzie chciała go przyjąć. I oczywiście ja mam nadzieję i chciałbym, żeby wszyscy, którzy przyjmują się Komunię Świętą, czy na rękę, czy do ust, robili to pobożnie, a nie z przyzwyczajenia. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że nam się uda tak wychowywać nasze dzieci. Przypomnę tylko jeszcze takie jedno zdanie świętej Gertrudy z Helfy, to była mistyczka, bardzo mi się to zdanie podoba. Kiedyś zapytała Jezusa, bo to była mistyczka, rozmawiała z Jezusem, zapytała Jezusa, gdy zobaczyła, że współsiostra nie przystąpiła do Komunii Świętej w czasie mszy, spytała tak, dlaczego, Panie, pozwoliłeś, by ta siostra nie przystąpiła do Komunii Świętej? Jezus zaś jej odpowiedział, czy to z mojej winy ta siostra starannie zasłoniła oczy płaszczem swojej niegodności, która uniemożliwiła jej dostrzec czułość mojej ojcowskiej miłości. Więc często jest tak, że mówimy o tej niegodności swojej, zapominając, że właśnie takich niegodnych umiłował nas Chrystus i za takich niegodnych umarł Chrystus na krzyżu i takich niegodnych Chrystus chce uświęcać i przebóstwiać swoim pokarmem, którym jest jego ciało i jego krew. Mam nadzieję, że to spotkanie nam się podobało. Proszę Państwa, papież Pius X został zapamiętany przez wielu katolików jako właśnie ten, który propagował najświętszą ofiarę i propagował codzienną Komunię Świętą. Między innymi arcybiskup Sapieha pisał o nim tak, zaraz po jego śmierci. Pożywanie chleba niebieskiego przez wiernych było głównym staraniem Piusowym. po całym świecie. Rozeszła się cześć dla Najświętszego Sakramentu. Przybrała rozmiary dotąd niewidziane. Częstej Komunii Świętej, Komunia Dzieci, za jego wpływem rozpowszechniła się nadzwyczajnie. Z radością tu mogę wspomnieć, że nasza diecezja nie pozostała w tyle za innymi. Liczba uczestniczących w uczcie eucharystycznej i u nas się wzmogła niebywale. Tak pisał o nim właśnie Sapieha. Czyli papież miał właśnie takie pragnienie, żeby wszyscy i jak najczęściej przystępowali do Komunii Świętej. Oczywiście w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, ale bez zbędnych przygotowań, bez przesadnej pobożności, tylko w sposób prosty, a jednocześnie wewnętrzny, szukający miłości Jezusa. Życzę miłego miesiąca, dobrego roku. Do usłyszenia.